Dzień dobry. Ostatnio rozpoczęliśmy opowieść o tym, jak w średniowieczu dżuma trafiła do Europy i czemu ta najgorsza fala stosunkowo łagodnie potraktowała naszych przodków. Dziś wracamy do tematu i wyjaśnimy sobie, czemu zawsze to jednak lepiej mieć dużo pieniędzy i władzy. Do kogo pozostawało modlić się tym, co pieniędzy i władzy nie mieli? I czemu piękna legenda o świętej Rozalii i świętym Rochu to absolutna bujda? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Mógł się zarazić dżumą? Każdy. Przy czym zdecydowanie łatwiej było choróbsko złapać, jak się mieszkało tam, gdzie harcowały szczury. W dużych, jak na ówczesne realia, miejskich ośrodkach. Szanse znacząco wzrastały, jak było się biednym, bo wówczas sytuacja zmuszała do mieszkania w miejscach, gdzie szczurów było szczególnie wiele. Miejscy bogacze, nie dość, że z tymi zwierzakami rzadko kiedy mieli bezpośrednią styczność, to jeszcze, żeby zwiększyć szanse na przetrwanie, uciekali z miast na swoje wiejskie włości. I to był faktycznie najlepszy sposób. Izolacja. Wiedzieli o tym i władcy. Sam Jagiełło uznał, że cała ta morowa choroba jest jeszcze bardziej niebezpieczna od krzyżaków i nie ma co kozaczyć. Lepiej się przeprowadzić na jakiś czas do Horodła. W 1625 roku do podobnych wniosków doszedł Zygmunt III Waza i czmychnął posiedzieć w Cimiernikach, aż sytuacja się uspokoi. Żeby jednak nie było przesadnie smutno, niektórzy władcy dbali też o to, żeby zaraza się nie rozniosła na kolejne terytoria, taki Zygmunt I Stary na przykład. W 1547 roku, kiedy dowiedział się, że dżuma szaleje całkiem blisko królewskiego miasta, kazał przy krakowskich bramach rozstawić potężne straże, które miały pilnować lockdownu. Nikt do miasta nie wchodzi i nikt go nie opuszcza do odwołania. Okej, z wyjątkiem tych, u których stwierdzono chorobę. Tych eksmitowano poza miasto i pozostawała im w zasadzie tylko modlitwa, co, umówmy się, w ciężkich czasach jest dość popularnym zajęciem. Wiadomo, jak trwoga, to do Boga, a jak nie do najwyższego, to przynajmniej do jakiegoś pośrednika. Nie raz w historii już tak było, że wielkie tragedie przyczyniały się do wzrostu popularności niektórych świętych i dżuma jest tego znakomitym przykładem. Niech mi co wrażliwsi wybaczą bezpośrednie stwierdzenie, które za moment padnie. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnę, jest urażenie kogokolwiek, ale stawiając sprawę jasno, na fali paniki spowodowanej przez morową chorobę wypłynęli najmocniej święta Rozalia i święty Roch. Jest nawet o nich taka legenda powtarzana na Mazowszu. Może zacytuję. Szła święta gościńcami szerokimi, drogami wąskimi i nie szła sama, ale ze świętym Rochem. Wszedłszy w lasy magnuszewskie, trafiła na polanę porosłą dębami. Na polanie mały wzgórek, tu założyła swoją pustelnię, a święty Roch, brat jak przystało, poszedł szukać innej pustelni. Niedaleko i nieblisko. W sady kierzu ją znalazł i tam pozostał. No i spoko, przy czym to niemożliwe. Z dwóch przynajmniej powodów. Zacznijmy od kwestii, która mimo że wysoce nieprawdopodobna, ewentualnie mogłaby mieć miejsce. Najprawdopodobniej zarówno święta Rozalia, jak i święty Roch nigdy nie byli w lasach magnuszewskich, głównie z uwagi na to, że mieli pierońsko daleko. On pochodził z francuskiego Montpellier, za to ona z Palermo na Sycylii. No ale dobra, jak to mawiają polscy kibice, są matematyczne szanse. Od bidy można by było uwierzyć, że ta dwójka jakoś się spotkała i udała się do tychże lasów. Niestety tu musi paść argument kończący. Między żywotami Rozalii i Rocha było z 200 lat różnicy. Ona urodziła się około 1130, a on w okolicach 1345 roku, więc no przykro mi, nie ma opcji, żeby to się kupy trzymało. Nie zmienia to jednak faktu, że oboje święci dali duchową otuchę milionom modlących się do nich w czasie zarazy. A czemu akurat do nich? Rozalia pochodziła z bardzo nadzianej rodziny, ale nie tylko nie chciała wieść wygodnego życia, nie chciała nawet wyjść za mąż, miała uciec z rodzinnego domu i wieść pustelnicze życie, które zakończyła w jednej z jaskiń pod Palermo, które to Palermo w 1625 roku borykało się z potworną zarazą, której nijak nie dało się stłamsić. Pomogło dopiero odnalezienie szczątków świętej Rozalii, albo według innych opowieści doskonale zachowanych zwłok. Tak czy inaczej, o odnalezienie miała poprosić w objawieniu sama święta i ponoć kiedy faktycznie mieszkańcy to zrobili, to pomór się skończył. To też i w kolejnych wiekach modlono się do niej, gdy groziła choroba. Święty Roch z kolei otarł się o śmierć w czasie epidemii dżumy w Italii. Tak, sam zachorował i z pewnością by według podań umarł, gdyby nie pies, który przyniósł mu chleb. Stąd często na obrazach albo rzeźbach towarzyszy Rochowi psiak właśnie. Ewentualnie zamiast psa są straszne rany po przebytej chorobie. Tak czy inaczej, ta opowieść niosła nadzieję, że z odpowiednią pomocą może uda się chorobę przetrwać, to też modlitwy do świętego Rocha dziwić nie powinny. No ale właśnie, warto poza pokornym błaganiem niebios o łaskę pozostać otwartym na medycynę i wiedzieli o tym już wieki temu również duchowni. Ale o lekarzach i naukowcach w sutannach opowiemy sobie już innym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia!